jednak chcemy szczepionek na świńską grypę.
Polski rząd prosi o preparaty Szwecja.
Właściwie to nas nie dziwi, że aneks do autostradowej umowy ze Stalexportem był tajny.
Jego zapisy stawiają znienawidzoną przez kierowców firmę w bardzo uprzywilejowanej pozycji.
Przez cały dzień ujawniamy zapisy dokumentu i pytamy, co z tą umową.
W faktach o 17 znajdzie się również jubileusz Polskiej Kroniki Filmowej. Pierwszy odcinek powstał 65 lat temu.
Polski rząd zmienia zdanie. Chce szczepionek przeciwko świńskiej grypie.
Nasza brukselska korespondentka ustaliła, że Polska zwróciła się do Szwecji o przekazanie szczepionek z nadwyżek, jakie kupiła. Przypomnijmy, polski rząd przez ostatnie kilka tygodni wstrzymywał się z zakupem preparatów.
Łączymy się z Katarzyną Szymańską, Borginą.
Szwedzi zakupili kilka miesięcy temu aż 18 milionów dawek. Teraz, gdy okazuje się, że wystarczy się raz zaszczepić, mają sporą nadwyżkę. Jak poinformowali mnie szwedzcy dyplomaci, polska prośba jest analizowana. Nie wiadomo jeszcze, czy za szczepionki Polska musiałaby płacić, czy nie. Z moich informacji wynika, że już na początku roku mogłaby do nas trafić pierwsza partia leków. Do Szwedów zwróciło się o szczepionki także kilka innych krajów, jednak jak zapewnili mnie Szwedzi, Polska ma największe szanse.
W Brukseli jest Ewa Kopacz. Czekamy na konferencję. Minister zdrowia.
Co zrobicie z tą umową? Zapytaliśmy urzędników Ministerstwa Infrastruktury o skandaliczne zapisy tajnego aneksu w sprawie autostrady A4.
Jego treść od rana ujawniają nasi reporterzy. W dniu, kiedy przejazd osobowego auta lub motocykla z Krakowa do Katowic zdrożał z 13 do 16 zł.
Wiecie już z faktów, że ci, którzy podpisali aneks, nie czują się winni. Nasz reporter Paweł Świądr zapytał więc o umowę rzecznika resortu infrastruktury.
I niestety nie mam dobrych wieści ani dla kierowców, ani dla tych wszystkich, którzy uważają, że ta umowa to drwina z przepisów. Urzędnicy Cezarego Grabarczyka nie mogą zrobić zupełnie nic, tak jak w przypadku wprowadzenia dzisiejszej podwyżki.
Resort infrastruktury nie miał niestety żadnego pola manewru. Wyraziliśmy naszą negatywną opinię co do zasadności wprowadzenia tej stawki. Ze względu na postanowienia tej umowy była to tylko i wyłącznie opinia.
Tłumaczy Mikołaj Karpiński. I choć umowa oraz aneks faworyzują prywatną firmę, a Najwyższa Izba Kontroli wytknęła jej nieprawidłowości, prokuratura umorzyła śledztwo i nie ma winnych podpisania tak skandalicznej umowy. O jej zapisach ekspert infrastruktury z Ernst & Young Marcin Borek mówi krótko.
Te zapisy sprawiają wrażenie stworzonych w nieco niedbały sposób.
Szkoda, że tą wątpliwą dbałością o umowę wykazała się tylko jedna ze stron. Rządowa.
Zmarł drugi robotnik ranny na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie. Mężczyźni byli w przenoszonej przez dźwig klatce, która jest używana przy pracach montażowych na wysokości. Z nieznanych jeszcze przyczyn metalowy kosz oderwał się od dźwigu i spadł na ziemię z wysokości kilkunastu metrów.
Zablokowana jest droga wojewódzka Radzyń Podlaski Parczew na Lubelszczyźnie. Przy wjeździe do Radzynia pijany kierowca staranował radiowóz, informuje reporter RMF FM. Trzej policjanci kierowca zostali ranni.
To świetna informacja dla nowych warszawskich osiedli na Białołęce, Wursusie czy Wilanowie. Od dzisiaj są już w pierwszej strefie taksówkowej.
Do tej pory ich mieszkańcy, mimo że mieszkają w Warszawie, za dojazd do domu taksówką płacili jak za podróż poza miasto.
Na granicy stref jest nasz reporter Mateusz Wróbel.
Oczywiście nie trudno mi było spotkać osoby, które cieszą się ze zmiany.
No skoro my możemy dalej podjechać sobie taniej, no to czemu nie? Po co mamy jechać nocnym autobusem tłuc się, tak? Gdzie wiadomo, są tłoki i generalnie nie wiadomo, co nas spotka w tym autobusie.
Taksówkarze przekonują jednak, że im jazda na obrzeża Warszawy się nie opłaci.
Dużo kilometrów się będzie przejeżdżało i tamto są obrzeża, to sporadycznie ludzie jeżdżą.
Skoro sporadycznie, to myślę, że nie powinno być większego problemu dla taksówkarzy. Dodam tylko, że w ostatnich latach powstało wiele nowych osiedli, do których dojazd taksówką do tej pory wiązał się z poważnym wydatkiem. Sama strefa nie była także rozszerzana od 2004 roku, dlatego radni na wrześniowej sesji zdecydowali, że już czas przesunąć granicę pierwszej strefy.
Jeden z największych oddziałów radykalnych islamistów w Czeczenii dostawał pieniądze z Polski.
Jak pisze rosyjski Komersant, grupa wahabickiego emira Czengiskana Giszajewa, działająca na pograniczu Czeczenii i Inguszetii, otrzymywała co miesiąc przelew w wysokości 50 tysięcy dolarów. Pieniądze z Polski docierały do banku w Astrachaniu.
W Moskwie jest Przemysław Marzec. Czy ujawniono, kto w Polsce finansował islamskich bojowników?
Tego rosyjskie media nie ujawniają. Mowa jest jedynie o prywatnej osobie z Polski, która dokonywała regularnych przelewów. Rosyjskie specsłużby najpierw padły na trop księgowej oddziału Ajny Sidgalijewej, która co miesiąc odbierała pieniądze w Astrachaniu, a następnie przewoziła je w góry, gdzie ukrywają się bojownice Mira Giszajewa. W ubiegły piątek, kiedy Sidgalijewa przyjechała odebrać w banku kolejny przelew z Polski, urządzono zasadzkę. Kobieta zdołała jednak zdetonować granat, który miała przy sobie. Chciała popełnić samobójstwo. Została jednak ciężko ranna, a teraz lekarze walczą o jej życie. Dwóch towarzyszących jej bojowników próbowało uciekać, ale zostali zatrzymani przez milicję.
Mówimy o faktach.
Polska kronika filmowa ma 65 lat. Pierwszy odcinek tej towarzyszącej Polakom przez lata PRL-u dokumentalnej serii został nakręcony w 1944 roku.
Z tej okazji posłuchajcie niezwykłego komunikatu naszego reportera. Przed wami Tomasz Węska.
Ostatnia kronika powstała w 1995 roku, ale wcześniej widzowie co tydzień otrzymywali obowiązkową porcję wiedzy, kultury, oficjalnych rządowych informacji, publicystyki i scenek rodzajowych. A tak to przynajmniej brzmiało w PRL-u. Kronika ma zresztą swoich wiernych fanów do dziś.
Ta muzyczka jeszcze z tych kronik filmowych to taka sympatyczna do dzisiaj. Komentarz do tego wszystkiego, taki charakterystyczny głosy, jak się szło do kina przed filmem, dobrze się patrzyło.
Wystarczy wspomnieć na scenariusza Wytrzeźwiałki, który dostał telewizor od kolegów.
Milionowy klient w ogólnopolskiej izbie wytrzeźwień. Szlachetna ambicja. Pierwsi w czystej, pierwsi w zakrapianej.
A kto nie pamięta podniosłego klimatu kronik zawsze pełnych dobrych informacji o rządzących, niech poczeka na wybory. Od razu się przypomni.
Polska kronika filmowa skończyła swoją karierę w 1995 roku. Nie wytrzymała konkurencji z telewizją. We'll be right back.